Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. O uświęcającej wartości pracy i potrzebie odpoczynku mówił papież podczas mszy dla świata pracy. W rozważaniu na nią pański zachęcił, by do życiowych obowiązków podchodzić prosto, skromnie i wiernie. W części informacyjnej powiemy o obu tych wydarzeniach. Natomiast rubryka Kino Wehikuł Ludzkich Tęsknot przypomni superprodukcję z lat 60. Wojna i pokój. 19 marca na magazyn zaprasza ksiądz Józef Polak. Rozpoczynamy refleksją o szóstym przykazaniu dekalogu.
Nie cudzołóż. Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby otrzymać życie wieczne? Pyta w Ewangelii młodzieniec, słuchacz słów Jezusa. Zachowaj przykazania. I Chrystus przypomina dekalog Starego Przymierza, który jest prawem Bożym i drogowskazem ludzkiej moralności w każdym czasie i miejscu. Drodzy bracia i siostry, od stuleci trwa Boży siew na naszej ziemi. Przez pokolenia prawda ludzkiej i chrześcijańskiej moralności pada na glebę dusz. Jaka jest ta gleba? Co stało się z ziarnem Ewangelii na przestrzeni ostatnich pokoleń? Czy ziarno przykazań trafia na glebę urodzajną, czy też jest to może gleba oporna, która nie przyjmuje słowa prawdy, nie przyjmuje wymagań moralności, jakie stawia człowiekowi Bóg, a zarazem ludzkie sumienie, które, jeśli jest zdrowe, staje się samo Bożym głosem przemawiającym wewnątrz człowieka. Czy podstawowe zasady moralności nie zostały wyrwane z naszej gleby przez złego, który pod różnymi ukrywa się postaciami? Czy nie zostały wydziobane przez rozkrzyczane, drapieżne ptactwo wielorakiej propagandy, publikacji, widowisk, programów, które grają z naszą ludzką słabością? Co stało się z przykazaniem nie cudzołóż w naszym polskim życiu? Czy małżonkom naprawdę zależy na tym, ażeby ich dzieci rodziły się z czystych rodziców? Czy nosimy w sobie poczucie, że ciało ludzkie jest wezwane do zmartwychwstania i że winniśmy troszczyć się o zachowanie jego godności? Czy potrafimy sobie uświadomić, że ludzka płciowość jest dowodem niesłychanego wręcz zaufania, jakie Bóg okazuje człowiekowi, mężczyźnie i kobiecie, i czy staramy się tego Bożego zaufania nie zawieść? Czy pamiętamy o tym, że każdy człowiek jest osobą i że nie wolno drugiego człowieka sprowadzać do roli przedmiotu, który z pożądliwością można oglądać lub którego się po prostu używa? Czy narzeczeni budują swoją przyszłą jedność małżeńską tak, jak się to robić powinno? To znaczy, zaczynając od budowania jedności ducha. Czy małżonkowie pracują nad pogłębieniem swojej małżeńskiej jedności. Pomimo całego trudu, także obiektywnych trudności, jakie niesie z sobą życie, pomimo różnych ułomności, jakimi oboje są obciążeni, czy pamiętają o tym, że w momencie ich ślubu przed ołtarzem sam Chrystus zobowiązał się być z nimi zawsze, być ich światłem i mocą. Czy małżonkom naprawdę zależy na tym, aby ta boska obecność Chrystusa napełniała ich życie małżeńskie i rodziny? Pytania te stawiam przed Bogiem. Stawiam je wszystkim rodzinom katolickim, wszystkim małżonkom, wszystkim rodzicom w całej Polsce.
Przechodzimy do watykańskich aktualności dnia.
Obiecy świętego Józefa powierzam wszystkich, a szczególnie rodziny i tych, którzy potrzebują ojcowskiego wsparcia. Jego miłość i serdeczna troska, którą otaczał Jezusa i Marię, niech stale tam towarzyszą. Niech wam Bóg błogosławi.
Postać świętego Józefa Benedykt XVI przypomniał, odmawiając z pielgrzymami Anioł Pański. Choć z uwagi na trzecią niedzielę Wielkiego Postu ta liturgiczna uroczystość przeniesiona została na jutro, papież w całości poświęcił południowe rozważanie patronowi Kościoła Powszechnego. Przypominając, że święty Józef pełnił swą misję w pokorze i ukryciu nazaretańskiego domu, zachęcił, aby brać z niego przykład w wiernym, skromnym i prostym wypełnianiu swych obowiązków.
Myślę zwłaszcza o ojcach i matkach rodziny. Modlę się, aby zawsze doceniali piękno życia prostego i pracowitego, z troską dbali o relację małżeńską i z entuzjazmem pełnili wielką, choć niełatwą misję wychowawczą. Kapłanom, których ojcostwo realizuje się w odniesieniu do wspólnot kościelnych, niech święty Józef wyjedna łaskę miłości Kościoła z sercem i pełnym oddaniem oraz podtrzymuje osoby konsekrowane w radosnym i wiernym kroczeniu drogą rad ewangelicznych, ubóstwa, czystości i posłuszeństwa. Niech chroni robotników całego świata, aby przez pracę w różnorodnych zawodach przyczynili się do postępu całej ludzkości, a wszystkim chrześcijanom pomoże pełnić Bożą wolę wiernie i z miłością, by w ten sposób współpracowali w dziele zbawienia.
Ze światem pracy Benedykt XVI spotkał się rano w Bazylice Watykańskiej. Sprawował tam Eucharystię dla delegacji włoskich stowarzyszeń zawodowych o inspiracji chrześcijańskiej. W homilii mówił o pracy, która znalazła się w centrum szybkich i złożonych przemian.
Praca nabiera pierwszorzędnej wagi, gdy chodzi o spełnienie się człowieka i rozwój społeczeństwa. Dlatego warto, aby była ona organizowana i wykonywana z pełnym poszanowaniem ludzkiej godności i w służbie dobru wspólnemu. Jednocześnie niezbędne jest, aby człowiek nie dał się zniewolić pracy, by jej nie czcił bałwochwalczo, upatrując w niej ostateczny i definitywny sens życia.
W tym kontekście Benedykt XVI podkreślił potrzebę właściwego odpoczynku po pracy. W tradycji biblijnej przybiera ona wręcz formę przykazania. Dla człowieka wierzącego sens pracy nie zamyka się między niezbędnymi kwalifikacjami zawodowymi a sprawiedliwym porządkiem społecznym. Właściwie pojmowana, praca staje się drogą osobistego uświęcenia, czego przykład dał święty Józef.
Vorrei affidare a lui i giovani.
Jemu chciałbym zawierzyć młodych, którzy z trudem wchodzą w świat pracy, bezrobotnych i tych, którzy cierpią konsekwencje rozpowszechnionego kryzysu zatrudnienia. Niech święty Józef wraz z Maryją, swą małżonką, czuwa nad wszystkimi robotnikami i wyjedna rodzinom oraz całej ludzkości radość i pokój.
Thank you.
kino, wehikuł ludzkich tęsknot.
W latach 60. w Związku Radzieckim przystąpiono do monumentalnej ekranizacji słynnej powieści Lwa Tołstoja Wojna i pokój. Realizacyjnym rozmachem Rosjanie nie tylko dorównali, lecz nawet przewyższyli historyczne giganty kręcone w Hollywood. Prace nad filmem trwały kilka lat, a jego całkowity koszt oszacowano po dokonaniu stosownych przeliczeń na 100 milionów dolarów. Dla porównania, starsza o kilka lat Kleopatra Józefa Mankiewicza, największa wówczas tego typu superprodukcja, kosztowała zaledwie 40 milionów. Już tylko to zestawienie daje dobre pojęcie o skali całego przedsięwzięcia. Jednak wbrew zewnętrznemu podobieństwu, jakim są zaangażowane środki finansowe i ludzkie, 7-godzinny film Siergieja Bondarczuka to coś znacznie więcej niż tylko barwne i ekscytujące widowisko.
Owszem, twórcy nie szczędzą wysiłków, aby możliwie jak najwierniej wskrzesić na ekranie przepych życia rosyjskiej arystokracji oraz ogrom kampanii napoleońskiej. Stąd wierne rekonstrukcje strojów, pałacowych wnętrz, ulic XIX-wiecznych miast, a także samych bitew, w których ścierały się ze sobą dziesiątki tysięcy żołnierzy. Ale jednocześnie Bondarczuk, pozostając wiernym literackiemu pierwowzorowi, buduje swój film jako pełną filozoficznej zadumy opowieść o historii i uwikłanych w nią ludziach. Dlatego to nieprzyjaźniący się ze sobą hrabia Pierre Biezuchow i książę Andrzej Bołkoński są prawdziwymi bohaterami filmu. To jedynie przewodnicy po historii, rozumianej jako scena. Na niej zaś nie wystawia się komedii czy farsy, lecz najprawdziwszy dramat, w którym wszystkie wydarzenia jak narodziny, miłość, cierpienie, walka, a wreszcie śmierć mają znaczenia ostateczne.
Znam dwa prawdziwe nieszczęścia. Wyrzuty sumienia i choroby. Szczęście to tylko nieobecność tych dwóch nieszczęść. Żyć dla siebie, unikać tych dwóch rodzajów zła, to moja obecna mądrość.
Jakże można żyć dla samego siebie? Nie, nie, po 1000 razy nie. Czy nie czuję, że w tej olbrzymiej, niezliczonej ilości istnień, poprzez które przejawia się boskość, lub, jeśli pan woli, najwyższa siła, stanowi jedno ogniwo? Czuję, że nie tylko nie mogę zginąć, bo nic w świecie nie ginie, ale że zawsze będę i zawsze byłem.
Bondarczuk, ukazując zdarzenia, w które uwikłani są jego bohaterowie, z jednej strony zanurza widza w konkretnej epoce pośród pieczołowicie rekonstruowanych realiów historycznych, z drugiej zaś stawia go jakby na zewnątrz i każe spoglądać na wszystko z zupełnie innej perspektywy. Można wręcz powiedzieć, że akcja całego filmu, od pałacowego życia i zabaw poczynając, a na wojnie kończąc, rozgrywa się gdzieś na skrzyżowaniu czasu i wieczności. Szczególnie widoczne staje się to podczas scen batalistycznych, a zwłaszcza w trakcie ekranowej bitwy pod Borodino, której poświęcono aż godzinę filmu.
Zwycięstwo nigdy nie zależało i nie będzie zależało ani od pozycji, ani od uzbrojenia, ani nawet od liczby żołnierzy, a już najmniej od pozycji.
Więc od czego?
Od czego? Od tego zapału, który jest we mnie, w nim, w każdym żołnierzu. Co przyniesie jutrzejsza bitwa?
Nastąpi wielkie spotkanie. 100 000 Rosjan i 100 000 Francuzów spotka się, aby walczyć. Bitwę wygra ten, kto będzie się bił zacieplej. Kto będzie się mniej oszczędzał i dzielniej walczył, ten wygra.
Obraz bitwy nakreślony zostaje w dwóch wzajemnie uzupełniających się perspektywach. Pierwsza z nich ukazuje wszystko jakby od dołu. Oto widać pole walki, słychać zgiełk, huk armatnich wystrzałów. Oficerowie zdają meldunki i wydają rozkazy, a tłumy żołnierzy, szereg za szeregiem, batalion za batalionem, nacierają na siebie parci jakąś niezrozumiałą siłą.
Kamera uchwyca rozmaite szczegóły. Armaty, leje w ziemi, żołnierskie ręce, nogi i tabuny rozpędzonych koni, które pogubiły swoich jeźdźców. W wszystko w jakimś rozszalałym tańcu nakładających się i poganiających siebie nawzajem obrazów. Nad wszystkim unosi się kurz, zamieniający dzień w noc. Można by rzec, że ciemności pokrywają ziemię i to nie tylko dosłownie, ale i w przenośni. I oto w tym kurzu, pośród żołnierzy, widać cywila w białym kapeluszu. To hrabia Bezuchow, który przyszedł tylko popatrzeć. Zagubiony, zdezorientowany i przerażony, z umorusaną wybuchami twarzą. Jego postać to element rozbijający dosłowność kreślonego obrazu i wznoszący go na poziom metafory.
Co za spotkanie, co pan tu robi?
Ja chciałem popatrzeć.
Tak, będzie na co popatrzeć.
Och, to straszne.
Ci zostali ranni wczoraj. Bronili reduty szeredyńskiej niestety na próżno. Ponieśliśmy duże straty, a reduta dostała się w ręce wroga.
Muszę się teraz pożegnać. Ja też mam zamiar wziąć udział w bitwie, ale chciałbym jeszcze pana zapytać, gdzie są nasze pozycje?
Pozycje? Tego niestety sam nie wiem. Niech pan idzie przez Tatarinową. Tam się właśnie okopują. Tam za wzgórzem pan się dowie.
Za wzgórzem? Gdyby pan zechciał...
Zaprowadziłbym pana, ale naprawdę nie mogę. Wzywa mnie komendant korpusu.
Obok tej perspektywy mamy na ekranie drugą. Widok pola bitwy z lotu ptaka. Jednak nie zostaje on wprowadzony do filmu po to, aby dać widzowi pełną orientację w ustawieniu wojsk i pozwolić na określenie, która ze stron ma akurat przewagę. Kamera przelatuje nad walczącymi, którzy zdają się już być tylko oszalałą ciżbą ludzką. Spokojny głos narratora komentujący zdarzenia wyraża już tylko bezradność wobec tego, co dzieje się na owej scenie. Widz razem z nim wszystkiemu się przygląda i wraz z nim ma ochotę krzyknąć: ludzie, upamiętajcie się! Wystarczy!
Wymęczonych żołnierzy po tej i po tamtej stronie, żołnierzy, którzy nie mieli ani strawy, ani odpoczynku, jednako zaczęło ogarniać zwątpienie, czy powinni nadal mordować się nawzajem. Na wszystkich twarzach widać było wahanie, i każdy z żołnierzy myślał o tym samym. Zabijajcie kogo chcecie i róbcie co chcecie, ale ja tego więcej nie chcę. A jednak mimo wszystko wciąż jeszcze kierowała nim jakaś niepojęta, tajemnicza siła i nadal trwała ta straszna bitwa, dokonująca się nie z ich woli.
W tak konstruowanych scenach to, co dzieje się w czasie, zdarza się z jakąś absolutną perspektywą. I to ona właśnie pozwala wierzyć, że ludzka historia, którą przenika szaleństwo, nie jest bezsensowna. W skończonych wydarzeniach bowiem, rozgrywających się tu i teraz, dokonuje się coś, co ma nieprzemijającą wartość. Walka o dobro. To pośród tych zdarzeń ludzie dojrzewają do przyjęcia swojego losu i do miłości. Dlatego, mimo iż historia jest piekłem, z niej i ponad nią może się wznieść pieśń chwaląca życie.
Dopiero teraz Piotr pojął nie tylko rozumem, ale całą swoją istotą, że człowiek jest stworzony do szczęścia. Dostrzegał dookoła siebie bezustannie odradzające się wielkie, niepojęte, wieczne życie.
Cykl audycji dla Radia Watykańskiego Kino Wehikuł Ludzkich Tęsknot przygotowuje Jan Pniewski, a realizuje werbista ojciec Andrzej Danilewicz.
W niedzielnym magazynie z rozgłośni watykańskiej to wszystko. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.